Kochani, jesteście bardzo kochani. Tu ojciec Wojciech Prus. 3 czerwca widzimy się pod bramą Rybą. Poprowadzą nas słowa idź i kochaj, a zatem wyrusz w drogę.
W tym roku pokrywa się Wigilia Zesłania Ducha Świętego z Lednicą. Tam no, na pewno wielu młodych pojedzie, ale już mamy takie głosy, że wracając kilkadziesiąt osób na pewno wjedzie bezpośrednio na Noc Siedmiu Cudów do Duchaczy.
Czas na spotkanie.
Bo człowiek nie może zamykać się w swojej norce, tylko musi wyjść na zewnątrz. Tak Pan Bóg stworzył nas, że jesteśmy istotą społeczną.
Chrześcijaństwo samo w sobie jest doświadczeniem. Nie jest tylko religią w sensie nakazów, zakazów, prawa i tak dalej. Przyjdźcie, zaryzykujcie. No, w tej nocy będą się działy naprawdę cuda.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam.
Ojciec Marcin Dusiński, Zgromadzenia Ducha Świętego.
Ojciec Maciej Sierzputowski, ze Zgromadzenia Ducha Świętego.
3-4 czerwca 2017 roku to uroczystości związane z zesłaniem Ducha Świętego, patronalne święto Waszego Zgromadzenia. Co w tym roku przygotowaliście?
Zaprosiliśmy wszystkich tych, którzy przez cały rok gromadzą się w naszym wieczerniku, czy w naszym kościele rektorskim, tam przy alejach Jana Pawła II. Nasi przyjaciele, którzy w jakiś sposób szczególny czują się związani z tym zgromadzeniem, bez których trudno by było mówić o jakimkolwiek przygotowaniu zesłania Ducha Świętego, czy czuwaniu poprzedzającym to zesłanie.
Wymieńmy te wspólnoty. Kim są ci ludzie?
Są osoby skupione wokół tak zwanego małego strzału w dziesiątkę. To są rodzice i ich dzieci. Raz w tygodniu spotykają się na spotkaniach formacyjnych, biblijnych. Są osoby związane z doświadczeniem strzału w dziesiątkę, czyli cyklicznych kateches o 10 przykazaniach. Są osoby, które należą do DGC.
Duchackiej Grupy Czwartkowej.
Duchackiej Grupy Czwartkowej, które szukają przy naszym zgromadzeniu formacji chrześcijańskiej, czy do życia chrześcijańskiego. Spotykają się raz w miesiącu.
Jest grupa Arcybractwa Ducha Świętego.
Bardzo ważna. To jest forma trzeciego zakonu, czyli osoby świeckie, które są w jakiś sposób włączone we wspólnotę naszego zgromadzenia. Omadlają nas, wypraszają nowe powołania i no, są tak bardzo blisko z nami związane.
I uczestniczy w tych przygotowaniach sobotnia grupa wsparcia duchaczy. W tym roku podjęli taką inicjatywę wspólnego sprzątania świątyni, upiększania świątyni, dekorowania świątyni naszej i spotykania się wspólnotowo modlitewnie.
Ci wszyscy ludzie przygotowują noc zesłania Ducha Świętego. Pamiętam, w zeszłym roku za każdą godzinę, przez całą noc, jakaś wspólnota była odpowiedzialna za modlitwy, prowadzenie. Tamto spotkanie zeszłoroczne pod nazwą Noc Siedmiu Cudów, w tym roku podobnie.
Nazwa czuwania została podtrzymana. W ogóle pomysł czuwania zrodził się w połowie lat 90. i każdego roku było realizowane, było przeżywane. W zeszłym roku po raz pierwszy ta noc została nazwana Nocą Siedmiu Cudów, ponieważ podzieliliśmy ją na 7 godzin. Każda godzina była pogłębieniem czy spotkaniem z jednym z 7 darów Ducha Świętego. W tym roku ta nazwa pozostała. 7, bo pełnia, bo Duch Święty, bo Jego dary, bo mniej więcej będzie też 7 momentów w czasie tego czuwania.
Ale tematem tegorocznego czuwania przed zesłaniem Ducha Świętego jest idźcie i głoście w mocy Ducha Świętego.
3 na 4 dzień czerwca.
To jest 3
na
4. Ale przygotowaliśmy taką małą niespodziankę, jeszcze poprzedzającą samo czuwanie. Będziemy mieli w tym roku rekolekcje poprzedzające i zaprosiliśmy, myślę, że dość znaną osobę, to ojciec Mariusz Chyrowski, Zgromadzenie Ojców Redemptorystów.
Na co dzień posługuje? Na południu Polski.
Na południu Polski.
Kiedy zaczynacie rekolekcje?
1-2 czerwca. Czwartek, piątek mamy zaplanowane również takie momenty po Eucharystii, indywidualnego spotkania z Jezusem Eucharystycznym w adoracji. Te rekolekcje no, mają nas przygotować na sam ten moment czuwania przed zesłaniem Ducha Świętego.
Co będzie działo się w sobotę?
Cała pierwsza część, czyli do Agapy, która będzie o godzinie mniej więcej 1 w nocy, to będą przeróżne odsłony tego hasła. Idźcie głoście w mocy Ducha Świętego, czyli spotkamy się z Maryją, która jest wzorem apostolstwa. Będzie ten czas maryjny, będzie czas skupiony na temacie rodziny, będzie przepiękne świadectwo konkretnej rodziny i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Będzie czas poświęcony nam, duchaczom, misji ad extra, ze świadectwem misjonarza, spotkaniem troszeczkę z charyzmatem naszego zgromadzenia. Będzie czas poświęcony miłosierdziu, osobom, zwłaszcza świeckim, które angażują się w dzieła miłosierdzia. Tam również będą świadectwa. W ogóle w czasie tej nocy będzie dużo świadectw, takich, no myślę, życiowych, konkretnych, świadectw spotkania z Bogiem, konkretnych trudów w życiu człowieka. Będzie dużo znaków, będzie czas na modlitwę osobistą, na przemyślenie. Ważne jest też to, że obok kościoła w auli seminaryjnej będzie kaplica miłosierdzia, tak jak w zeszłym roku. Tam będzie przez całą noc wystawiony Najświętszy Sakrament, będzie można adorować w ciszy i tam będzie też okazja do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Będzie z nami ksiądz Jacek Dziel, który został ustanowiony przez papieża Franciszka misjonarzem miłosierdzia. On będzie posługiwał w konfesjonale, również nasi ojcowie.
A przypomnijmy, misjonarz miłosierdzia to...
No właśnie, ojciec święty Franciszek wyznaczył misjonarzy miłosierdzia, czyli kapłanów, którzy otrzymali specjalną władzę na czas jubileuszu miłosierdzia, ale to zostało podtrzymane, także nadal nimi są. Specjalną władzę odpuszczania grzechów, które zarezerwowane są w Stolicy Apostolskiej.
Dla przykładu?
Kapłan, który zdradza tajemnicę spowiedzi. Bardzo ciężki grzech. Tylko papież może go odpuścić.
Albo
teraz misjonarz miłosierdzia.
A te znaki usłyszałam, że będą podczas tej nocy specjalne.
Tak, ale
czyli
to niech pozostanie niespodzianką. W każdym razie po agapie, która no, nie jest tylko takim momentem po prostu przerwy pustym, żeby się najeść. Posiłek będzie dobry, zapraszamy. To jest konkretny moment tego czuwania, część tego czuwania, gdzie my będziemy po prostu razem w taki sposób, w takiej formie. To jest też bardzo ważne, żeby spotkać się nie tylko na modlitwie, ale również przy stole, przy talerzu czegoś dobrego, ciepłego.
I ten posiłek za darmo.
Ten posiłek za darmo, tak, ale po tej agapie będzie druga część i myślę, to będzie zwieńczenie tej całej nocy, bo pierwsza część jest przygotowaniem do drugiej, to znaczy do modlitwy wstawienniczej. Każda osoba, która będzie miała pragnienie, będzie mogła podejść do kapłana, który położy na niej ręce i w konkretnej intencji będzie się modlił nad tą daną osobą. I ta modlitwa wstawiennicza, kiedy się zakończy, myślę, że w sposób zupełnie naturalny przejdzie w modlitwę uwielbienia, w duchu, w stylu modlitwy charyzmatycznej. Będzie z nami schola z Bazyliki Świętego Wincentego a Paulo, tam również będzie świadectwo. No i zakończymy taką, myślę, mocną, radosną modlitwą uwielbienia.
Noc Siedmiu Cudów, idźcie i głoście pod takim hasłem w tym roku, w mocy Ducha Świętego. Idźcie i głoście to nawiązanie do hasła tegorocznego
roku duszpasterskiego.
Duszpasterskiego 2017 w Kościele. Dlaczego organizujecie taką noc? Po co?
No na pewno dla podtrzymania jakiejś tradycji. To jest jeden z motywów, ale ja myślę, że to, co być może jeszcze do tej pory nie wybrzmiało, jest ten moment modlitwy, formacji w tym czuwaniu, ale jest moment, który chyba wszyscy jakoś tak, którzy jesteśmy związani z Kościołem, i pragniemy i do którego dążymy, moment czucia się wspólnotą. To jest jakiś taki element, patrząc na nadzieje apostolskie, patrząc na pierwotną wspólnotę Kościoła, która była zgromadzona w Wieczerniku, my od niej się też uczymy. I ja myślę, że właśnie taki wymiar wspólnotowości, wspólnego przeżywania takich ważnych momentów w Kościele, to jest coś pięknego dla ludzi, pięknego dla kapłanów, dla wszystkich, którzy są zaangażowani w pracę Kościoła, czy w misję Kościoła w dzisiejszym świecie. Czyli dla mnie to jest jakiś jeden z cudów, jaki się dokonuje na naszych oczach, cud wspólnoty, bycia razem różnych ludzi, o różnych charakterach, wywodzących się z różnych duszpasterstw czy grup, ale potrafiących się w tą właśnie noc przed zesłaniem Ducha Świętego zgromadzić w jednym miejscu, modlić się razem i przeżywać to czuwanie razem.
Będziemy modlić się, będziemy przywoływać Ducha Świętego. W końcu to Jego święto, na które czekamy. Ludzie będą prosić w konkretnych intencjach. No i zapraszamy właśnie tych, którzy chcą coś przemodlić, wyprosić, może coś przerobić w sobie. Na to mamy całą noc. Od której zaczynacie?
Zaczynamy o godzinie 20:00 muszą świętą.
W sobotę 3 czerwca.
W sobotę 3 czerwca, na której też usłyszymy ostatnią naukę rekolekcyjną ojca Mariusza Chyrowskiego. Po mszy świętej rusza czuwanie, które będzie trwało mniej więcej do godziny 5-6 rano.
Jak ktoś przyjdzie o 20:00, musi zostać do 5:00? Nie.
Nie, absolutnie. Zapraszamy o każdej godzinie nocy. Nawet jeżeli ktoś będzie chciał przyjść na samą agapę i zostać później na tylko drugą część, jak najbardziej. Zwłaszcza, że w tym roku pokrywa się Wigilia zesłania Ducha Świętego z Lednicą. Tam no, na pewno wielu młodych pojedzie, wiele osób tam się uda, ale już mamy takie głosy, że wracając już kilkanaście, kilkadziesiąt osób na pewno wjedzie bezpośrednio na Noc Siedmiu Cudów do Duchaczy.
Ale Jana Pawła II, 117 do Bydgoszczy. Tam przez całą noc spotkanie modlitewne prowadzone przez świeckich, ale także ojców ze zgromadzenia. Przyzwyczailiśmy się do tego, że w niedzielę zesłania Ducha Świętego był organizowany festyn. Zbieraliście środki na konkretny cel, na misję. A w tym roku?
Nie, w tym roku decyzja została podjęta taka, że te dwie rzeczy należałoby oddzielić, i festyn, i czuwanie.
To jest owoc refleksji tych ostatnich lat, bo faktycznie czuwanie na początku było wprowadzeniem do tego świętowania festynowego. Później ta forma się troszeczkę zmieniała, najpierw był festyn, potem było czuwanie. Osoby zaangażowane w przygotowanie festynu nie miały później sił, żeby uczestniczyć w czuwaniu, chociaż bardzo tego pragnęły. Te dwie rzeczy zaczęły się nakładać i zaczęły sobie przeszkadzać. Więc w tym roku postanowiliśmy zrobić taką próbę rozbudowania tej części duchowej, czyli przygotowania do czuwania i samego czuwania. Natomiast zrezygnowaliśmy z festynu, ze spotkań misyjnych. To nie znaczy, że w przyszłości nie powrócimy do tej formy, ale myślę, że dobrze by było faktycznie oddzielić te dwa momenty. Postawić mocno na zesłanie Ducha Świętego, na ten aspekt duchowy. Natomiast festyn można by organizować zupełnie dobrze w drugie święto patronalne naszego zgromadzenia, czyli we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, które zawsze przypada w sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nasze zgromadzenie ma taką nazwę, Zgromadzenie Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi. Także w przyszłości być może wykorzystamy tę drugą możliwość, żeby organizować spotkania misyjne.
Nie mówi nigdy o sobie, ale zawsze o Ojcu i o Synu, nigdy o sobie samym. Do tego mówić o Duchu Świętym to mówić o Bogu, o Jego istocie, o życiu Trójcy Przenajświętszej. Spróbujmy jednak.
Przed nami napięty tydzień. Rozpoczynamy w tym tygodniu rekolekcję, 1-2 czerwca, no a potem już Noc Zesłania Ducha Świętego i samo święto w kolejną niedzielę. Informujecie na specjalnej stronie facebookowej. Tam można znaleźć zapowiedzi dźwiękowe.
Istnieje jeden profil na Facebooku, Noc Siedmiu Cudów. Myślę, że tam się dużo dzieje. Można tam zajrzeć. Faktycznie jest tam dużo materiału, na bieżąco przedstawiane były i są nadal przygotowania do zesłania Ducha Świętego, do czuwania. Są wszystkie informacje, są pliki dźwiękowe, to są w miarę krótkie rozważania czy katechezy o Duchu Świętym. Także zapraszamy, żeby tam zajrzeć, posłuchać, przygotować się. Ta strona powstała po to, żeby faktycznie ludzie, którzy są zainteresowani, mogli zatęsknić za Duchem Świętym i z tą tęsknotą przyjść, żeby przeżyć konkretne doświadczenie bliskości Boga.
Wystarczy właśnie wklepać Noc Siedmiu Cudów?
Profil na Facebooku jest zatytułowany Noc Siedmiu Cudów. To jest tytuł strony na Facebooku. Natomiast na tej stronie ruszyła akcja tak zwanego hashtaga, także tutaj też zapraszamy, żeby się włączać. Polega to na tym, że na własnych profilach można wkleić zdjęcia z kartką, z napisem noc i tam cyfrą 7 cudów.
Choćby wszyscy wokół mówili ci, że jest inaczej, prawda o tobie jest taka, że nie znajdziesz innego szczęścia poza doświadczeniem miłości Boga. Tej miłości Twoje serce pragnie, za tą miłością Twoje serce tęskni, o tę miłość Twoje serce krzyczy. Usłysz to.
Chociaż chwila dla samego Ducha Świętego, dla tego, o którego przyjście będziemy prosić. Najmniej wiemy o Duchu Świętym. Duch Święty...
to miłość. Myślę, że najmniej błędów popełniamy, kiedy nazywamy Ducha Świętego. Po prostu miłość.
7 darów Ducha Świętego, ale to jest tylko tych 7, podejrzewam, spisanych. Jest ich więcej.
No zdecydowanie jest ich więcej. No nie można ograniczać Ducha Świętego i jego działania, cudownego działania. Do samego początku istnienia Kościoła jest takim dynamizmem i taką rzeczywistością, która nieustannie się staje i przenika i popycha i zaprasza. Że no, jakiekolwiek słowa czy jakiekolwiek cyfry tylko i wyłącznie go ograniczają, a jego działanie przecież jest o wiele, wiele większe.
A zgromadzenie duchackie, Ducha Świętego, Duch Święty to motor tego zgromadzenia?
Jak wszystkich innych, jak całego Kościoła. My żyjemy w czasach Ducha Świętego i Duch Święty jest duszą Kościoła, jest tą osobą boską, która wprowadza w relacje z Ojcem, z Synem i uobecnia Ojca i Syna w nas. No to oczywiście jest ogromna tajemnica i tutaj nie w sensie takim, że jest to jakiś sekret, który Pan Bóg przed nami ukrywa czy zataja, ale przerasta to nasze możliwości rozumowe. Rozumem trudno jest ogarnąć Boga, co nie znaczy, że nie można poznawać tej rzeczywistości i coraz bardziej się nią zachwycać poprzez doświadczenie. Dlatego właśnie też organizujemy Noc Siedmiu Cudów i inne propozycje, do których można, czy jest dostęp przy naszym kościele rektorskim. Chrześcijaństwo samo w sobie jest doświadczeniem, nie jest tylko religią w sensie nakazów, zakazów, prawa i tak dalej, rzeczy do zrobienia czy rzeczy do nierobienia, ale jest przede wszystkim na pierwszym miejscu doświadczeniem spotkania z Bogiem, który jest miłością. A w Bogu miłością jest Duch Święty. To jest ta trzecia osoba, która łączy Ojca i Syna i sprawia, że z zewnątrz wydaje się, że jest tam ktoś jeden. Natomiast w Bogu jest wspólnota miłości, jest rodzina. To oczywiście słowa, porównania, ale jest to piękne, jest piękne. Zapraszamy, dlatego zapraszamy wszystkich. Też nie chciałbym, żeby to wszystko, co mówimy, czuwanie, modlitwy, świadectwa, żeby to było tylko i wyłącznie zaproszenie skierowane do ludzi wierzących, do ludzi, którzy uczestniczą w życiu Kościoła. To jest noc otwarta dla wszystkich. Może zwłaszcza zapraszamy osoby, które poszukują, które mają w sobie jakieś pragnienia, których nie potrafią zidentyfikować. Przyjdźcie, zaryzykujcie. No, w tej nocy będą się działy naprawdę cuda. Noc siedmiu cudów, ale tych cudów będzie o wiele więcej.
Ducha Świętego, Pocieszyciela, tego, którego obiecał nam Jezus Chrystus, o Niego będziemy prosić, do Niego będziemy wołać, będziemy Go uwielbiać. Z 3 na 4 czerwca zgromadzenie Ducha Świętego, Aleje Jana Pawła II 117 w Bydgoszczy, początek tego spotkania o 20, a wcześniej rekolekcje u duchaczy. 1-2 czerwca, godzina 19.
Yeah.
Kochani, jesteście bardzo kochani. Już po raz 21 zapraszamy Was pod bramę Rybę. 3 czerwca odbędzie się 21 spotkanie młodych Lednica 2000. W tym roku prowadzą nas słowa idź i kochaj. A zatem zróbmy tak. Dajmy sobie szansę na spotkanie z Bogiem i z drugim człowiekiem. Do zobaczenia 3 czerwca pod bramą Rybą. Liczę na Waszą obecność. Więcej informacji na lednica2000.pl.
Zaprasza ojciec Wojciech Prus, następca ojca Jana Góry, twórcy lednickich spotkań. 21. Lednica odbędzie się w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 3 czerwca pod hasłem Idź i kochaj.
Lednica wsłuchuje się w rzeczywistość, a czas teraz naznaczony jest obecnością Maryi. 300-lecie koronacji obrazu jasnogórskiego, 140-lecie objawień w Getrzwałdzie, 100-lecie Fatimy i wreszcie 3 czerwca Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Dlatego Maryję jako pierwszą zaprosiliśmy do lednickiego wieczernika, żeby poprowadziła naszą modlitwę. Wierzymy, że nas nawiedzi, jak krewną swoją Elżbietę, bo idąc do Elżbiety Maryja cała jest idź i kochaj i dzięki temu spotkaniu my też będziemy idź i kochaj.
Lednickie spotkanie młodych u źródeł chrzcielnych Polski będzie podziękowaniem za ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Lednica to okazja do realizacji zadania, które młodym zostawił papież Franciszek, mówi Dominika Chylewska.
To jest wezwanie skierowane do wszystkich, którzy przyjadą na Lednicę, ale również odpowiedź na słowa papieża Franciszka, który podczas ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży mówił do nas słowami wstańcie z kanapy. Do tego chcemy zaprosić i to też odzwierciedlane będzie w programie, by odważyć się pójść i kochać. Tak właśnie będzie przebiegała tegoroczna Lednica, na którą serdecznie zapraszamy.
Prezentem dla uczestników spotkania będą w tym roku między innymi różańce. Ich ufundowanie każdy może się włączyć poprzez stronę różaniecodmamy.pl. To nawiązanie do prośby Matki Bożej z Fatimy, która poprzez pastuszków prosiła, by codziennie odmawiać różaniec. Kolejnym prezentem będą puzzle lednickie. Mają służyć spotkaniu, złączone ze sobą elementy stworzą symbole i hasło tegorocznej Lednicy. Zaprośmy do wręczenia jednego z nich osobie, która niejako pierwsza przyjdzie nam na myśl, osobie nieoczywistej, jaką wskaże nam Duch Święty, tłumaczą pomysłodawcy. A świeca, symbol światła i pokoju, to znak płonącej wiary. Razem z tym światłem młodzi mają iść i kochać. Lednica to spotkanie modlitewne ze śpiewem i tańcami. Jego kulminacją jest przejście przez bramę Rybę, symboliczne potwierdzenie przynależności do Chrystusa, powierzenie się Bogu. W tym roku po raz pierwszy na Lednicy odbędzie się nabożeństwo burzenia murów. Pomysł powstał po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, tłumaczy ojciec Wojciech Prus.
Rozmawiałem z księdzem biskupem Grzegorzem Rysiem. Opowiadał o ankiecie, jaką zrobili po spotkaniach z papieżem Franciszkiem. Pytali, co zostało w młodych ludziach. I powiedzieli młodzi ludzie, że najwięcej zostało w nich to zdanie o burzeniu murów. Że bardzo jest potrzeba zburzyć mury nienawiści, wrogości, które pomiędzy nami narosły. I stąd nam się pojawił pomysł, żeby podczas spotkania na Lednicy idź i kochaj, zrobić jako jeden z elementów nabożeństwa burzenia murów.
To nawiązanie do sakramentu chrztu, a Lednica to miejsce chrztu Polski, przypomina ojciec Wojciech.
Zanim przystępujemy do wyznania wiary, najpierw jest odrzucenie tego wszystkiego, co jest ze zła. Kiedyś jeden z naszych braci zrobił to na wzór starożytny. Wtedy w starożytności wszyscy się odwracali tyłem od wschodu, bo wschód jest znakiem, ten kierunek geograficzny jest znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego, a zachód jest symbolicznie znakiem ciemności. Odwrócił cały kościół i kościół się wyrzekł szatana, odrzucił go, powiedział do widzenia, dziękuję, nie chcę i zwrócił się do wschodu. Marzenie nasze, żeby obrócić całe pola.
Na Lednicy młodzi na chwilę odwrócą się od bramy Ryby. Spojrzą na umieszczoną na zachodzie replikę krzyża z Giewontu.
Tyłem do Ryby, nie dlatego, że nie chcemy Pana Jezusa, a na zachodzie tam jest krzyż i my na ten krzyż złożymy, symbolicznie wyrzekając się właśnie podziałów, murów, burząc te mury, my złożymy to wszystko, co jest w nas elementem grzechu. Taki jest też sens Wielkiego Piątku, że Pan Jezus poniósł na krzyż nas grzech, żeby umrzeć, no i dzięki temu my możemy zmartwychwstać, czyli my możemy się odrodzić do nowego życia.
Nabożeństwu będzie towarzyszyła ilustracja dźwiękowa, symbolizująca burzenie murów. A co zabrać ze sobą na Lednicę? swoje imię zapisane na kartce. Wszystkie imiona zostaną złożone w procesji ofiarowania podczas mszy świętej. Trzeba zabrać też przyjaciela, na przykład z zagranicy, informuje strona lednica2000.pl. Tu także kroki ku lednicy, duchowe przygotowanie do spotkania. Patronem wydarzeń lednickich jest święty Jan Paweł II. Jego ośrodek z pamiątkami papieskimi zgromadzonymi przez ojca Jana Górę jest codziennie otwarty na Lednicy. Jan Paweł II jest też patronem 12 maratonu lednickiego. W samo południe 3 czerwca jego uczestnicy przebiegną 42 kilometry i staną przed bramą Rybą. Na mecie powita ich kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi z całej Polski i Europy.
Cześć! Czy masz już plany na 3 czerwca?
Tego dnia odbędzie się kolejne już 21 spotkanie młodych Legnica 2000.
W tym roku kontynuujemy misję Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Wstań z kanapy i przyjedź na pola lednickie.
Idź i kochaj to hasło tegorocznego spotkania pod bramą Rybą. Widzimy się już 3 czerwca.
Nie możecie zabraknąć. Więcej informacji na lednica2000.pl.
Do spotkania młodych na polach lednickich pozostało niewiele czasu. 3 czerwca organizatorzy spodziewają się nawet 100 tysięcy osób, ale do obsługi tego największego na świecie corocznego spotkania młodych katolików potrzeba wolontariuszy. Można dołączyć między innymi do scholi lub grupy sprzątającej. Mówi Artur Gawroński.
Przyjeżdża na przykład co roku, od lat, grupa z Białegostoku, studentów akademickich. Oni przyjeżdżają w nocy, to jest, pamiętajmy, pole pod Poznaniem. Oni przyjeżdżają z Białegostoku, czyli jadą całą noc, przyjeżdżają o 7 rano, wypakowują się, pracują cały dzień na polu razem z nami na tym recepcji. To jest naprawdę praca. Po czym idą uczestniczyć już w mszy świętej po to, żeby wrócić do tego Białegostoku, więc to jest bardzo duży wysiłek.
Przyda się każda para rąk, bo jest co robić.
To jest takie miejsce, gdzie są potrzebni ludzie. Odpowiedzialni, zaangażowani, którzy chcą się modlić i czynić. To jest bardzo ważne, że oni łączą jakby te dwie aktywności, tą modlitewną i tą taką czysto fizyczną. Ostatnio się zgłosiły dwie dziewczyny, które z Niemiec chcą przyjechać i uczestniczyć w spotkaniu, ale uczestniczyć zaangażowaniem, swoją pracą.
Szczegółowe informacje o wolontariacie podczas spotkania młodych na Lednicy dostępne są również na stronie www.lednica2000.pl.
Idź i kochaj, idź i... Choć wszystko wokół mówi tak mało możesz, jesteś za słaby i wiesz co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę, ktoś czeka, aby spotkać cię. Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj. To on początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół, dojdziesz daleko tylko chciej. Znakiem krzyża nową podróż rozpoczynaj, nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Ufność miej. Idź i kochaj.
otwórz drzwi. To najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc idź i kochaj. Idź i kochaj, idź i kochaj. Idź i kochaj.
Zanieś swoją miłość aż na koniec świata. Może wtedy dotrzesz do swojego brata.
Idź i kochaj. Idź i
kilkudziesięciu diecezjalnych duszpasterzy młodzieży z całej Polski w połowie maja przyjechało do Warszawy, aby rozmawiać o pracy z młodymi. Tematem spotkania były też przygotowania do Światowego Synodu poświęconego młodzieży i Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Mówi ksiądz Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego SDM.
W czasie tego spotkania rozmawialiśmy o programie duchowym, duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Panamie, ale także jednocześnie programie duchowym dla polskiej młodzieży na kolejne w zasadzie 2 lata. Chcemy, żeby w ramach tego programu odbywały się spotkania w diecezjach, w parafiach, żeby w ogóle młodzież polska formowała się w jednym kierunku.
Do czerwca diecezje mają czas na przesłanie do Episkopatu Polski wyników ankiety przed planowanym na przyszły rok synodem poświęconym młodzieży. Młodzi odpowiadają na pytania dotyczące Kościoła, wyjaśnia ksiądz Tomasz Zaperty.
Ta ankieta pokazuje, że jest wielu młodych, którzy chcą być obecni w Kościele. Wspólnota Kościoła spotyka się z młodymi w szkole przede wszystkim, z tego względu, że w lekcjach religii uczestniczy duży odsetek młodzieży. Drugim miejscem jest niewątpliwie parafia. Tutaj musimy przyznać, że niestety do parafii dociera już mniejszy procent młodych, ale również ta ankieta pokazuje, jak wiele pracy jeszcze nas czeka, by wyjść do tych, do których nie docieramy na co dzień, bo są daleko poza Kościołem, być może są na Kościół obrażeni albo zrażeni do Kościoła.
Według amerykańskiego Instytutu Badań Opinii Społecznej Pew Research Center Polacy są najbardziej religijnym narodem w Europie Środkowej. Choć odsetek katolików spadł w naszym kraju w ostatnich latach z 96% do 87%. Autorzy raportu zwracają też uwagę na wyniki w Rosji i na Ukrainie. Chociaż władze komunistyczne zabraniały przez lata odprawiania tam nabożeństw i promowały ateizm, teraz liczba osób określających się jako chrześcijanie w obu krajach prawie się podwoiła. W Rosji dawniej do wiary przyznawało się 37% społeczeństwa, teraz 71%. To bardziej element budowania tożsamości narodowej niż wzrost religijności, uważa profesor Krzysztof Koseła, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się badaniem religijności.
Głównie z takich względów nie tyle osobistych, religijnych, tylko tradycji kulturowej. Można powiedzieć taki renesans być może odkrywania tożsamości narodowej, a nie religijnej. Już nie ma Związku Radzieckiego, tylko jesteśmy na przykład Ukraińcami, albo jesteśmy Rosjanami. No. Prawosławie to rzeczywiście jako element tożsamości narodowej tam funkcjonuje.
Z badań wynika, że wzrost liczby wiernych prawosławnych nie przekłada się na częstotliwość uczestniczenia w nabożeństwach. Tylko 6% z nich w Rosji. Co najmniej raz w tygodniu chodzi do cerkwi. W Polsce co niedzielę na msze święte przychodzi 45% katolików.
Ważne jest, na co się akcent położy. Czy na przynależność, czy na wiarę, czy na praktyki. No w tych krajach, gdzie jest ta zwiększona przyznawalność wyznaniowa, tak, przyznawanie się do przynależności wyznaniowej, znowu nie ma wzrostu praktyk.
Autorzy raportu Pew Research Center podkreślają, że prezentują jedynie wyniki badań, powstrzymują się od ich interpretacji. Podczas 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes odbyła się światowa premiera polskiego filmu Dwie Korony, poświęconego życiu świętego Maksymiliana Kolbego. To jedyny polski pełnometrażowy film, wyświetlony podczas tegorocznego festiwalu. Dotychczas nie powstał film, który przedstawiałby biografię świętego Maksymiliana, mówi reżyser filmu Michał Kondrat.
Pokazujemy ten heroizm, to wszystko, co zdziałał we Włoszech, w Japonii i rzeczy, które dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy obserwujemy, mamy wrażenie, że są one nadzwyczajne. Więc ta przepiękna historia życiowa Maksymiliana Kolbe jest gotowym scenariuszem na film.
W scenach z życia polskiego franciszkanina, który w obozie w Auschwitz oddał życie za współwięźnia, zagrało wybitne grono aktorów. Muzyka do filmu została nagrana w studiu Polskiego Radia przez orkiestrę z Bydgoszczy.
Maksymiliana Kolbe zagrał Adam Woronowicz, jest również Cezary Pazura, Maciek Musiał, Antek Pawliński, Sławek Orzechowski, Tadeusz Chudecki, jeszcze wielu innych naprawdę świetnych aktorów, co uświetnia film. I warto też dodać, że Robert Jansson skomponował przepiękną muzykę zagraną przez Polską Orkiestrę Filmową z Bydgoszczy. Prawie 50 muzyków, wszystko nagrane w studiu Polskiego Radia.
Reżyser filmu podkreśla, że święty Maksymilian Kolbe, który prowadził działalność wydawniczą i ewangelizacyjną, nie był wygodną postacią dla niemieckich okupantów.
Oni dobrze wiedzieli i zdawali sobie sprawę z tego, że ojciec Maksymilian Kolbe ma niezwykle mocny wpływ na społeczeństwo i dlatego postanowili im pozbyć się ojca Maksymiliana Kolbe, aresztowali go, trafił na Paweł, później został wywieziony do Auschwitz.
Film Dwie Korony to pierwszy dokument fabularyzowany opowiadający historię życia świętego Maksymiliana Kolbego. Zdjęcia zostały zrealizowane w Polsce, Japonii i we Włoszech. W październiku film trafi na ekrany polskich kin. Wcześniej będzie wyświetlany w Stanach Zjednoczonych. Święty Maksymilian Maria Kolbe został przywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz 76 lat temu, 28 maja 1941 roku. Zmarł 14 sierpnia 1941 jako ostatni z więźniów zamkniętych w bunkrze głodowym w podziemiach tzw. bloku śmierci. Oddał swoje życie za innego współwięźnia, Franciszka Gajowniczka. Dziś na bydgoskich Piaskach majówka osób niewidomych, niepełnosprawnych i ich rodzin z całego województwa.
Współorganizuje razem z kołem powiatowym Polskiego Związku Niewidomych Bydgoszczy spotkanie Majówka Niewidomych. W takim przepięknym miejscu w Bydgoszczy, można nazwać to Zielone Płuca Bydgoszczy, na bydgoskich Piaskach w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Ksiądz Piotr Buczkowski, diecezjalny duszpasterz niewidomych diecezji bydgoskiej. To spotkanie będzie gromadzić niewidomych, ich rodziny, przewodników, przyjaciół i wszystkich ludzi, którzy chcą się spotkać, być razem z nami. W ramach tej majówki jest przewidziana o godzinie 12 msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, po mszy występ zespołu Płomienie i o godzinie 15 nabożeństwo majowe.
To są osoby, które skupione są wokół duszpasterstwa osób niewidomych.
Duszpasterstwa niewidomych i Polskiego Związku Niewidomych.
Nie tylko z Bydgoszczy.
Nie tylko. Będziemy gościć niewidomych właściwie z województwa i spoza województwa, bo nawet z Podobowic, Domu Pomocy Społecznej przyjadą podopieczni na to spotkanie. W duszpasterstwie spotykamy się regularnie raz w miesiącu, druga niedziela miesiąca, od września do czerwca włącznie, o 14:15 w Centrum Rehabilitacji i Szkolenia przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 33 o godzinie 14:15 jest msza święta, a potem korzystamy ze stołówki tego ośrodka, żeby porozmawiać ludzkim językiem. Ja organizuję już 18 majówki, ale nie jest to w ogóle 18 w historii, bo mój poprzednik ponad 20 ileś takich majówek organizował, ksiądz Benon Kaczmarek. I to były wyjazdowe, na przykład Tryszczyn, gdzieś tam Górka Klasztorna.
Tym razem w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. To sanktuarium jest usytuowane w przepięknym miejscu, w otulinie leśnej. Ten krajobraz będzie sprzyjać temu, co ksiądz proponuje, bo ksiądz jest artystą, fotografikiem.
No to jest poczucie humoru Pana Boga. Będzie prezentowana też moja wystawa, która była wystawiona w jednej z galerii w Warszawie, Bramy Nadziei. I właśnie taką nadzieję chcemy nieść dla wszystkich, którzy przybędą w to miejsce. Bo praktycznie biorąc, w świecie otaczającym nie ma idealnej ciemności, mimo że czasami nam się wydaje, że jest taka ciemność, że jest jakaś beznadziejna sytuacja, ale zawsze jest promyk nadziei.
Każdy boi się tego, że mógłby znaleźć się w tej sytuacji, w której znajdują się księdza podopieczni, osoby, którymi się ksiądz opiekuje, zajmuje.
To jest tak. Jeżeli ktoś jest niewidomy od urodzenia, dla niego świat jest taki, jaki zastał. Jeżeli ktoś traci wzrok, takiej osobie jest bardzo trudno, bo traci wszystko, co miał i musi się w nowej rzeczywistości uczyć. No w ramach duszpasterstwa próbujemy wspomagać, ukazywać to właśnie malutkie światełko nadziei, że to nie jest koniec świata, że to jest początek dalszego życia. Ale tak spotykając się z tymi osobami, często się zastanawiam, Panie Boże, gdyby mnie to spotkało, czy ja bym sobie poradził? Mimo, że teoretycznie wiem dużo na temat osób niewidomych, mimo, że mam kierunek skończony w tej dziedzinie, ale co innego wiedzieć, co innego być jako widzący obok nich, a co innego samemu przeżyć. I myślę, że tutaj ciągle trzeba iść do Chrystusa, który jest ukrzyżowany. A my się boimy krzyża. Świetną rzecz zauważyły dzieci niewidome, które uczę. Jedna z dziewczynek kiedyś stwierdziła, że Pan Jezus ma tak rozciągnięte ręce, jak jej tata, gdy wraca do domu ze szkoły, z internatu, żeby ją mocno przytulić. I to jest właśnie tajemnica tego krzyża, którego się boimy, to jest tajemnica tej rzeczywistości, która mnie dzisiaj nie doświadcza, ale teoretycznie może mnie spotkać. I tylko, czy ja potrafię się przytulić do Chrystusa.
Będziecie przytulać się do Chrystusa dzisiaj w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Jeszcze słówko na temat tego sanktuarium. Ta nazwa dość skomplikowana, ale to sanktuarium ważne, jedyne w swoim rodzaju.
Tak, to jest jedno z 7 sanktuarium w Polsce i jedno z wielu na świecie.
Wyglądają tak samo.
Tak
tutaj
samo.
Myślę o świątyniach,
obojętnie
kapliczka.
Kapliczkach. Jest tak malutka, jak nasze malutkie mieszkania. Taka idea ojca Kentenicha była, żebyśmy się czuli jak u siebie w domu, jak u mamy, naszej mamy. A nasz dom rodzinny, gdzie jest mama, to jest nasz dom, specyficzny, tam jest pełno miłości. I doświadczyłem tego, wędrując po różnych sanktuariach Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Polsce i za granicą. Nawet w Lizbonie znalazłem.
Majówka dzisiaj od godziny 12 na Piaskach.
Będą też uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, którzy chcą pokazać swoją działalność na wystawie. Będzie możliwość porozmawiania z nimi, zapytania się, na czym ta forma pracy polega. Jeżeli przyjdą rodziny z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, też mogą się dowiedzieć, co trzeba, jakie warunki spełnić, żeby być przyjęty do takiego warsztatu terapii.
Właśnie, bo wam chodzi też o integrację,
tak.
Żeby skorzystały na tym spotkaniu rodziny, osoby niepełnosprawne, o różnej niepełnosprawności.
Tak, bardzo różnej niepełnosprawności, bo to nie tylko w warsztatach będą osoby niewidome, ale z różnymi schorzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnościami ruchowymi. Będą warsztaty Przystań, z Kapuścisk, Mega Art ze Stawowej i Wiktoria z Bernardyńskiej. To są warsztaty, z którymi od wielu lat współpracuję i wspieram duszpasterską.
Jest nadzieja na to, że osoby niepełnosprawne, czy intelektualnie, czy fizycznie, skontaktują się z tymi ludźmi i może tam znajdą swoje miejsce, zajęcie. Ci ludzie potrzebują także wyciągniętej w ich stronę ręki i to właśnie się stanie dzisiaj na Piaskach.
Jedno, że osoba niepełnosprawna jest zmuszona, że każdego dnia musi wstać, umyć się, ubrać, wyjść na zewnątrz, wyjść na spotkanie z innymi ludźmi. Mają konkretne obowiązki, konkretną pracę na tym warsztacie i potem powrót do domu. Element normalności. A z drugiej strony jest to też wielki dar dla rodzin, że taka osoba czuje się wartościowa i jest inna radość życia. To jest takie wyciągnięcie na zewnątrz. Bo człowiek nie może zamykać się w swojej norce, tylko musi wyjść na zewnątrz. Tak Pan Bóg stworzył nas, że jesteśmy istotą społeczną.
Przypominamy, że to Piaski, że godzina 12.
12 zaczynamy mszą świętą, kończymy około 15, bo to tak się nie da dokładnie, nabożeństwem majowym. Wystawy będzie można już zobaczyć, myślę, od godziny 11.
Wstęp wolny?
Oczywiście, że tak. Ale jeszcze jedno, zabrać ze sobą parasol. Nie przeciwko deszczowi, tylko żeby złapać promień słońca.
See you. szukamy Cię. Zmieniaj nas zawsze, Panie nasz, pragniemy być jak Ty. Ty dajesz nam wolność. My biegniemy, by poznać Cię. My biegniemy, by zyskać życie swe.
Naszymi gośćmi byli
ojciec Marcin Dusiński z Zgromadzenia Ducha Świętego,
ojciec Maciej Sierżputowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego,
ksiądz Piotr Buczkowski, diecezjalny duszpasterz niewidomych diecezji bydgoskiej,
a także ojciec Wojciech Prus, ksiądz Emil Parafiniuk, ksiądz Tomasz Zaperty, Dominika Chylewska, Artur Gawroński, Krzysztof Koseła i Michał Kondrat. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Ja wiem, że wszystko jest możliwe, że nie ma rzeczy bez znaczenia, dlatego modlę się do Ciebie, dobry Panie.
Ja wierzę w to, że Twoja wola.